chociaż ten fragment Ewangelii od ostatniego fragmentu Ewangelii, czyli dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, jest jeszcze bardzo odległy. To gdy słyszymy tę rozmowę Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami, nasza myśl biegnie do ostatniego spotkania, już zmartwychwstałego Zbawiciela, ze swoimi apostołami, ze swoimi uczniami, tuż, tuż przed niebowstąpieniem. To właśnie tam usłyszeli nakaz nauczania, tak zwany nakaz misyjny. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A dzisiaj usłyszeliśmy te słowa, że Pan wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Zostało już bardzo niewiele. Dokładnie jutro będzie 3 razy po 31 dni. Czyli zostało nam zaledwie 94 dni do tego, aby Matka Jezusa przyszła do nas. Czy możemy się dziwić temu faktowi, bo to jest fakt, że gdzieś w jej grafiku o odpowiedzialności za sprawy swojego Syna Jezusa Chrystusa znalazła się również i nasza parafia? Czy możemy się dziwić z tego faktu, że ona, Matka i Królowa, nie tylko Królowa Polski, ale Królowa Świata, Królowa wszelkiego stworzenia, zadaje sobie trud, aby zamiast siedzieć wygodnie na tronie i każdego dnia odbierać należną sobie chwałę, udaje się w podróż dalszą aniżeli do świętej Elżbiety, aby wypełniać swoją posługę nawiedzenia, a tym samym, aby czynić zadość pierwszej z grona uczniów Jezusa Chrystusa, zadaniu, które On postawił właśnie swojemu Kościołowi, czyli tym wszystkim, którzy uwierzyli w słowo, które On do nas wypowiedział i poszli za Nim. A okazuje się, że człowiek, który na poważnie traktuje słowo, które wychodzi z ust Jezusa Chrystusa, a jest adresowane właśnie do Niego, bywają takie momenty, że już nie tylko idzie za Jezusem Chrystusem, ale są takie dni, takie potrzeby, że idzie przed Jezusem Chrystusem do tych wszystkich miejscowości, do tych wszystkich miejscowości, miast i wsi, do których On sam przyjść zamierza. Matka Jezusa Chrystusa, Jasnogórska Królowa Polski, wykonuje właśnie taką posługę misyjną również i w stosunku do naszej parafii. Przychodzi tu z jednego powodu. Dlatego, że jej umiłowany Syn, a nasz Pan i Zbawiciel i brat Jezus Chrystus zamierza przyjść tu do nas, na ulicę Gwiaździstą. Można byłoby, a nawet nie tylko można byłoby, ale postawmy sobie pytanie, czyżby Jezusa Chrystusa nie było w naszej parafii? A ja zadam drugie pytanie. A jest? I zostawię te pytania bez odpowiedzi. Dlatego, że by nie być gołosłownym, pustym w tej odpowiedzi, trzeba koniecznie poszukać owoców obecności Jezusa Chrystusa pośród nas. Bo jeśli wasza parafia wydaje się być parafią jałową, czyli bezpłodną, bez owoców, to nieuchronne jest postawienie tego pytania. A może Boga nie ma pośród nas? Nie dlatego, że nie chce tu być. Tylko może jest gdzieś w nas odruch ludzi przywiązanych do swoich własnych namiętności, ludzi przywiązanych do Boga naszej własnej wyobraźni, własnego widzimisię, i on w żaden sposób nie pasuje do tego, który się objawił, czyli który się odezwał do nas i odzywa, i który samego siebie dał. Dobrze wiemy z historii, nie tylko własnej osobistej, ale z historii świata, że to nie Bóg odwraca się od człowieka, ale to człowiek odwraca się od Boga. Trzeba nam w czas najwyższy szukać owoców obecności Boga. Dlaczego? Bo po owocach poznaje się człowiek. A więc jeśli zbieramy na drzewie naszej parafii owoce życia bez Boga, czyli bezbożności, to trzeba zadać sobie pytanie, czy Bóg jest między nami? Jeżeli w naszych rodzinach zbieramy owoce życia tak, jakby Boga nie było, czyli życia bezbożnego, to należy koniecznie postawić pytanie, ono jest niezbędne, czy w naszych rodzinach rzeczywiście jest Bóg? Jeżeli w naszych dzieciach zbieramy owoce życia bezbożnego, to nawiązując do wcześniejszego fragmentu Jasnogórskich Ślubów Narodów, czy rzeczywiście wszczepiliśmy w umysły i serca dzieci naszych ducha Ewangelii i miłości ku Bogu i Jego pokornej służebnicy Państwu? Po owocach. Nie po obietnicy. To tak u sprawiedliwości również dotyczy tych, którzy są naszymi pasterzami. Jeżeli w życiu księdza można również pozbierać owoce bezbożnego życia, to pytanie jest podstawowe. Czy w nim jest Bóg, który się człowiekowi dał i który się człowiekowi nieustannie proponuje, jest bliższy niż na wyciągnięcie ręki wszędzie i zawsze, o każdej porze dnia i godziny? Bogu dzięki, że na życiowej trasie duszpasterskiej działalności Najświętszej Maryi Panny, czyli zabieganie o zbawienie dusz każdego człowieka, znajduje się również i nasza parafia. Dlaczego? Bo jej obecność jest zwiastunem przyjścia Jezusa Chrystusa. I nie można nam, broń Boże, mieć zatkanych uszu naszym egoizmem i naszą wyobraźnią. Nie można nam mieć zasłoniętych oczu naszym widzimisię, czyli naszym sposobem pojmowania świata. Bo tak zwany mój światopogląd, czyli pogląd na świat, albo jeszcze inaczej, głos mojego sumienia, to są zachowania człowieka, który jeszcze nie przeżył dotknięcia Bożym Słowem, Bożą Ewangelią. Bo jeśli człowiek chociaż raz pozwolił sobie na ten komfort, aby jego umysł stanął w blasku Bożej mądrości, to mądrość tego świata będzie zawsze uznawał za dużo, dużo niższą, a czasami nawet i niegodną uwagę ze strony człowieka. Powiedzmy, że na prasie odpowiedzialności Najświętszej Maryi Panny za nasze zbawienie, za moje i Twoje zbawienie znajduje się również nasza parafia. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzę. Bo to jest zwiastun nie tylko nadchodzącej wiosny, ale jest to zwiastun naszego zmartwychwstania. To jest to zwiastun powstania zmartwychwstania naszej parafii. I autentycznie żywię w sobie głębokie pragnienie, że Pan Jezus stanie na skrzyżowaniu naszych ulic, że stanie przed naszymi bardzo licznymi, mnogimi w ludzi domami i zawoła jak do swojego przyjaciela, nie do wroga, ale do przyjaciela. Łazarzu dnia dzisiejszego, wyjdź z grobu. Swojej intelektualnej ciasnoty. Wyjdź z grobu swojego pojmowania miłości. Wyjdź z grobu swoich przyzwyczajeń. Ale żyjmy w nim dłużej, aniżeli 3-4 dni. I uwierzcie, naprawdę, niejednokrotnie już cuchnie. Dlatego warto jeszcze raz, więcej niż z nabożeństwem, sięgnąć i sięgać po jasnogórskie śluby narodu polskiego. I to cały czas mając w swej pamięci historyczny kontekst ich powstania, bo one się nie wzięły z nich. Ja z przekąsem czasami mówię, że jest to owoc ponad trzyletnich rekolekcji zamkniętych. Prymasa tysiąclecia, które przeżył na koszt Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak było. Ale Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia i to, że w drodze do Komanczy jego zapiekli wrogowie Kościoła Chrystusowego w naszej ojczyźnie zatrzymali go na chwilę w Prudniku Śląskim. Wówczas już był bardzo kruchego zdrowia, co chwilę gdzieś tam wożono go do lekarza. Właśnie tam w grudniu 1955 roku, to wcale nie było tak dawno przecież, 60 lat do tyłu, uświadomił sobie, że znajduje się w miejscu bardzo charakterystycznym, bo w Prudniku Śląskim musiał przebywać pozbawiony swoich doczesnych zaszczytów, pałaców, zamków, król Jan Kazimierz. I w grudniu tam uświadomił sobie 300. rocznicę cudownej obrony Jasnej Góry. Nie przed kulami szwedzkimi, ale przed szwedzkim bezbożnictwem. To była obrona Jasnej Góry przed Kościołem pozbawionym Jezusa Chrystusa. To jest Kościół taki, w którym mówi się o Jezusie Chrystusie cały czas, ale Jezusa Chrystusa się nie słucha. Właśnie człowiek w takim nowoczesnym Kościele nieustannie mówi o swoim poglądzie na Jezusa Chrystusa, co on myśli o Chrystusie. Cudowna obrona Jasnej Góry to właśnie obrona Kościoła przed tego typu okaleczeniem, to bardzo mocne okaleczenie. Pamiętajmy, że Kościół to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, gdzie Chrystus jest głową, a my pozostałymi członkami. Jest to niebezpieczeństwo takiego bezbożnego Kościoła, czyli Kościoła bez Chrystusa. Obecne również i na dzień dzisiejszy. Wtedy zalew bezbożnictwa zewnętrznego został powstrzymany dzięki determinacji i wierze Bogu tych, którzy znaleźli się w jasnogórskiej twierdzy. I cud polegał na tym, że nie tylko, że nie runęły jasnogórskie szczyty, jasnogórskie umocnienia, jasnogórskiej twierdzy, ale że człowiekowi się w głowie odwróciło dzięki Bożej interwencji, że człowiek zwrócony ku sobie, ku własnemu widzimisię, zaryzykował i zwrócił się ku pokornej służebnicy Najświętszej Maryi Panny. A razem z nią, bo nie może być inaczej, zwrócił się ku Jezusowi Chrystusowi. To w próbniku prymas nie musiał sobie przypominać, bo pamiętał o tym dobrze, w historycznym akcie z 1 kwietnia 1656 roku w Katedrze Boskiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy dał słowo Matce Jezusa Chrystusa, że to od tego dnia to ona, nie on, ona będzie królową Polaków i królową ziemi polskiej. Miał zatem do czego wrócić prymas tysiąclecia. I ta myśl trawiła go w swoim sercu. Nie dawała mu spokoju. I Bogu dzięki ci, którzy byli w jego otoczeniu, nie chodzi o wrogów, nieprzyjaciół Kościoła Świętego, ale tych, którzy współcierpieli z prymasem, namawiali go do tego, aby, no właśnie, odnowił ślub Jana Kazimierza. I stało się to w jedną noc. Z 15 na 16 maja. Koronkowa robota. To trzeba było bardzo się natrudzić, aby w tamtych czasach, kiedy poczta, listy były inwigilowane, czytane, wyrzucane, żeby to trafiło do wspólnot katolickich, do katolickich parafii. Więc współpracownice prymasa tysiąclecia rozjeżdżały się po różnego rodzaju punktach w Polsce, aby do różnych skrzynek pocztowych wrzucać przesyłki listowe z kopiowanym tekstem jasnogórskich ślubów narodów. Mrówcza praca i koronkowa robota utkana łaską, uświęcającą maską Boga i miłością do Kościoła Jezusa Chrystusa. A więc nie byle co. Od kilku miesięcy staramy się podnieść w naszej parafii. Ale arcydzieło pobożności, jakim są jasnogórskie śluby narodu. Dzisiaj bierzemy na swoje ramiona kolejny fragment tychże właśnie ślubów. Od dzisiaj prosimy Najświętszą Maryję Pannę, a jednocześnie przyrzekamy jej, że wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszych wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą pochodnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Skarby moje kochane, popatrzcie, jak bardzo daleko nawet nie odpłynęliśmy, ale gdzieś w jakimś odruchu dryfowania bierności. Oddaliliśmy się od tego, co było przedmiotem zatroskania w 56 roku ubiegłego stulecia. Jak bardzo bezowocny na dzień dzisiejszy wydają się być współczesne czasy, kiedy człowiek znowu na ulicy woła o chleb, woła o sprawiedliwość, woła o miłość. Po owoce, skarby po owoce, po niczym innym. To, czy Bóg jest między nami, nie po gadaniu, ale po owoce. Jeśli są wśród nas, pośród nas, głodni, jeżeli są pośród nas bezdomni, jeżeli są pośród nas ludzie, którzy zamiast miłości mają nienawiść, a zamiast serca oczczonego kamień, to dalej niż bliżej nam do Boga.